Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dzisiaj opowiemy Wam o budowlach, które nawet nie od setek, a od tysięcy lat inspirują lokalsów i przybyłych. Wiele osób dzięki logice, za pomocą nauki, stara się wyjaśnić, jak te miejsca powstały i jaka była ich rola. Z kolei innym wystarczą teorie z kosmosu, często dosłownie. Tymczasem to naprawdę dużo prostsze niż się wydaje, ale nadal inspirujące i arcyciekawe, bo pokazuje, do czego zdolni byli ludzie już tak dawno temu. Krótko mówiąc, przyjrzymy się kultowym piramidom w egipskiej Gizie. Do czego użyto jednej z nich podczas II wojny światowej? Jak daleko od piramid odbyła się bitwa pod piramidami? I ile osób trzeba było, żeby zbudować piramidę Cheopsa? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Dziś rola piramid jest dość powszechnie znana. To po prostu grobowce faraonów. Jednak są tacy, którzy uważają, że miejsce pochówku władcy to tylko wierzchołek piramidy i ich główna rola była inna. Jednak osoby, które tak uważają, muszą się po pierwsze pogodzić z tym, że nie mają racji, a po drugie z tym, że nie one pierwsze wpadły na taki osobliwy pomysł. Jedną z pierwszych alternatywnych teorii wykombinowali Arabowie już w X wieku naszej ery. Według jednego z rękopisów kultowe trzy piramidy w Gizie miał zbudować legendarny król Surit, żeby zgromadzić w nich cały dorobek cywilizacyjny na wypadek apokalipsy, a więc pisma i narzędzia medyczne, astronomiczne, matematyczne. Coś na zasadzie tego super bukra w Norwegii, tylko że z dorobkiem cywilizacyjnym zamiast nasion. A jaka była najpopularniejsza teoria, jeśli chodzi o piramidy w czasach średniowiecza? Ówcześni pielgrzymi do Ziemi Świętej szybko uznali, że głupot ci Arabowie nawymyślali i tak na serio, to piramidy wzniósł biblijny Józef i były to po prostu spichlerze, czyli magazyny na zboże. Przyjęła się ta teoria całkiem nieźle, na co dowodem może być chociażby ta mozaika z kościoła świętego Marka w Wenecji. Ja wiem, brzmi to może dziwnie, ale z drugiej strony, hej, prawie 1000 lat później chodzą po Ziemi ludzie, którzy twierdzą, że piramidy zbudowali kosmici. I im też trzeba trochę czasu poświęcić.
A dziękujemy serdecznie.
Nie no, nie kosmitom, tylko ludziom, którzy tak uważają. Generalnie są jakby dwie szkoły. Pierwsza jest taka, że kosmici przylecieli i sami postawili te konstrukcje szybciej niż dzisiaj patodeweloperzy, a druga jest taka, że tylko ówczesnym ludziom przekazali swoją wiedzę i odlecieli, a nasi sobie sami poradzili. Tylko oczywiście zeszło im dłużej bez laserów, lewitacji i tego typu bajerów. Tak czy inaczej, absolutnie nie. No, przede wszystkim te piramidy w Gizie nie wzięły się znikąd. Takich konstrukcji powstało w Egipcie całkiem sporo. Pierwszą piramidą była schodkowa piramida Djesera w Sakkarze. Schodkowa, czyli taka złożona jakby z nałożonych na siebie prostokątów. I to też była ewolucja. To był kolejny krok po wcześniejszych egipskich grobowcach, tak zwanych mastabach. A zatem te piramidy z Gizy o gładkich bokach to nie było jakieś cudowne objawienie, tylko kolejny krok, jeśli chodzi o budowlaną ewolucję Egipcjan. Ta ewolucja wcale zresztą nie była tak bezbolesna, jak mogłoby się wydawać, bo zanim powstała pierwsza prawdziwa piramida w kształcie ostrosłupa, zwanego w amatorskich kręgach również trójkątem, to egipscy konstruktorzy zaliczyli dwie całkiem poważne wpady, wszystkie za panowania jednego władcy. Snofru miał chłop na imię i był ojcem Cheopsa. Pierwsza ostrosłupowa piramida prawdopodobnie zawaliła się bardzo niedługo po zakończeniu budowy. To też władca, żeby uniknąć takiej sytuacji, kazał przy kolejnej piramidzie trochę pozmieniać proporcje dla bezpieczeństwa i wyszła straszna pokraka, bardziej to wyglądało jak kamienny namiot. Na szczęście kolejna, tak zwana czerwona piramida już się udała i to tam pochowano władcę swoją drogą. A która to jest z tych trzech w Gizie? Żadna. Snofru spoczął trochę dalej, ale dzięki umiejętnościom, jakie za jego panowania wypracowali sobie konstruktorzy, jego potomkowie mogli sobie wypierniczyć w Gizie trzy kultowe piramidy, do dziś uznawane za cud świata. Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa. Kolejno syna, wnuka i prawnuka Snofru. Wszystkie zresztą powstały w ciągu kilkudziesięciu lat w XXVI wieku. Myślę, że nie muszę precyzować, czy naszej ery, czy nie. Dokładniejsze opisy zacznijmy sobie przekornie od najmniejszej z nich, piramidy Mykerinosa. Może i faktycznie jego grobowiec ma tylko 65 metrów w wysokości, ale za to aż trzy wydziały zamiejscowe, bo wokół tej piramidy znajdziemy mniejsze piramidki, w których chowano członków rodziny faraona. Zresztą wokół też znajdziemy sporo grobowców ważnych urzędników i budowniczych piramid, którzy naoglądali się ich za życia, ale wiedzieli, że no nie ma opcji, żeby po śmierci w jednej z tych dużych zostali pochowani, to też do grobu składani byli czasem z miniaturką piramidy. Druga co do wielkości jest piramida Chefrena, chociaż na pierwszy rzut oka może się ona wydawać właśnie najwyższą, ale to tylko złudzenie, bo po pierwsze stoi na wzniesieniu, a po drugie ma ściany pod większym kątem zbudowane. To też wydaje się bardziej stroma, to znaczy jest bardziej stroma, ale wydaje się przez to wyższa. Tymczasem Cheops jest o 3 metry niższa od piramidy jego starego, ale Chefren gdzieś tam w zaświatach może się pocieszać tym, że może i faktycznie jego grobowiec jest trochę niższy, ale żeby zobaczyć, jak mógł wyglądać Cheops, no to trzeba trochę poszukać, ale z kolei jak wyglądał Chefren, to większość ludzi na świecie wie, choć większość nieświadomie, bo to najprawdopodobniej właśnie twarz Chefrena ma wielki sfinks. Największą z piramid w Gizie, jak już się pewnie domyśliliście, jest piramida Cheopsa. W ogóle do czasu wybudowania katedry w Lincoln w 1311 roku to była najwyższa budowla stworzona przez człowieka. Oryginalnie miała 146 metrów wysokości, chociaż od pewnego czasu ma już trochę mniej, bo nie zachował się piramidion, czyli taka piramidka na szczycie piramidy. Taki bajer ozdobny, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo ten płaski fragment na górze podczas II wojny światowej wykorzystano na brytyjski posterunek obrony przeciwlotniczej. A jak powstawała ta osobliwa platforma artyleryjska? Tutaj musimy sobie obalić kolejną już po kosmitach głupią teorię, chociaż bardziej pasuje w tym wypadku określenie stereotyp, który zawdzięczamy, o zgrozo, Herodotowi, którego uważa się za ojca historii. Otóż ponad 2000 lat po powstaniu piramid Herodot wybrał się do Egiptu, żeby je obczaić, a potem napisał o nich masę bzdur, które pewnie usłyszał od lokalnych handlarzy. I przez wieki właśnie dzięki Herodotowi utarło się choćby, że samą tylko piramidę Cheopsa, który swoją drogą miał być taką łajzą, że żeby ratować państwowe finanse, oddał córkę do burdelu. W każdym razie samą tylko piramidę Cheopsa miało budować w potwornych warunkach około 100 tysięcy niewolników, z których życiem absolutnie nikt się nie liczył i robili to wszystko przy pomocy prostackiej technologii. Dziś jednak wiemy, że to wszystko czcze pieprzenie. Zacznijmy od tej prostackiej technologii. No na pewno nie. Prostej to może, ale prostackiej zdecydowanie nie. Dzisiaj wiemy, że Egipcjanie robili całkiem zawodowe rampy o sporym kącie nachylenia, po których transportowali te ogromne skalne bloki i to też nie używając brutalnej siły, tylko sposobem. Po bokach instalowali takie słupki, przeciągali przez nie liny i schodząc w dół rampy wciągali ten wielki ciężar, czyli po prostu takie bloczki. Ale to nie wszystko, bo te ciężary transportowali na saniach, a żeby zmniejszyć tarcie, to sanie sunęły po drobnym, pustynnym piasku polanym wodą. Podobno zachowywał się jak śnieg, redukując tarcie o połowę. No dobra, może i technologia jak na tamte czasy nowoczesna, ale to nadal katorżnicza praca 100 tysięcy niewolników, prawda? Nieprawda, bo to nie byli niewolnicy. Przy piramidach nie mógł robić byle kto, bo ryzyko katastrofy przy takiej konstrukcji byłoby po prostu katastrofalne. W związku z czym, żeby nie było fuszery, to przy piramidach pracowali wykwalifikowani, świetnie opłacani specjaliści. Oni faktycznie pobierali wypłaty w luksusowych towarach, jedzeniu albo piwie, ale to po prostu dlatego, że w Egipcie nie znano wtedy pieniędzy.
O kurna! Może to jest jakiś pomysł na inflację?
Mało tego, naukowcy po przebadaniu szczątków budowniczych piramid pochowanych w okolicy uznali, że faktycznie czasem mieli poprzeciążane kręgosłupy, ale złamania, które się zdarzały, były szybko i fachowo składane, więc na miejscu musiała być pomoc medyczna i to całkiem niezła. No ale dobra, mimo wszystko, jakim cudem, skąd tyle tysięcy lat temu w Egipcie wzięto 100 tysięcy specjalistów? Teraz będzie dobra jazda, a wcześniej kontrowersyjna teoria. Otóż wiem, że dla niektórych może zabrzmi to dziwnie, ale z braku źródeł pisanych historyczne relacje możemy zastąpić matmą i fizyką. Przykład? Proszę uprzejmie. Energia potencjalna Wielkiej Piramidy, praca jaką trzeba by wykonać, żeby podnieść ją z ziemi, to około 2,4 biliona dżuli. Obliczenie wartości energii potencjalnej jest całkiem proste. Jest to iloczyn przyspieszenia ziemskiego, masy piramidy oraz wysokości, na jakiej znajduje się jej środek ciężkości. 1/4 wysokości piramidy. Nie jesteśmy w stanie dokładnie określić masy Wielkiej Piramidy, ponieważ zależy ona od gęstości wapienia stury, z którego wykonano kamienne bloki, a także zaprawy murarskiej użytej do łączenia tych bloków. Zakładam jednak, że średnia gęstość budulca piramidy to 2,6 tony na metr sześcienny, zatem jej całkowita masa wynosi 6,75 miliona ton. To nie koniec, dopiero się rozkręcamy.
No to co przerywasz? Dawaj!
Kontynuując naszą analizę, ludzie są w stanie przekształcić w pracę około 20% energii pozyskiwanej z pożywienia, co oznacza, że mężczyźni wykonujący ciężką pracę fizyczną mogą wypracować około 440 kJ na dzień. Na wciągnięcie na odpowiednią wysokość wszystkich kamieni użytych do budowy Wielkiej Piramidy trzeba było zatem poświęcić 5,5 miliona dni roboczych, 2,4 biliona podzielone przez 440 tysięcy, czyli 275 tysięcy dni roboczych rocznie przez 20 lat. Do wykonania tego zadania wystarczyłoby około 900 osób pracujących po 10 godzin dziennie przez 300 dni w roku. Podobna liczba robotników musiała zajmować się ustawianiem kamiennych bloków we właściwych miejscach, a następnie starannym wygładzaniem powierzchni kamieni stanowiących okładzinę piramidy, bo wiele bloków wewnętrznych było jedynie zgrubnie obrobionych. W naszych rachubach trzeba też uwzględnić robotników zatrudnionych w kamieniołomach, którzy w ciągu 20 lat, posługując się miedzianymi dłutami i młotami z dolerytu, wykuli z litej skały 2,6 miliona metrów sześciennych kamieni. Zakładając, że każdy z nich pracował przez 300 dni w roku i wytwarzał 0,25 metra sześciennego kamieni dziennie, liczbę kamieniarzy można oszacować na mniej więcej 1500 osób. Robotników budowlanych byłoby więc w sumie około 3300. Ale jeśli dodamy do tego architektów, nadzorców i robotników odpowiedzialnych za transportowanie budulca z kamieniołomów na plac budowy, a także wszelkie prace pomocnicze, takie jak naprawa narzędzi czy przygotowywanie posiłków, liczba ludzi zaangażowanych we wznoszenie Wielkiej Piramidy wyniesie niespełna 7 tysięcy. Science. Skoro przy okazji tych wszystkich wyliczeń poruszyliśmy już kwestię transportowania budulca, to dobrze byłoby to rozwinąć. Otóż piramidy w większości powstały ze skały wapiennej z okolicznych kamieniołomów, ale już na przykład granit do wykończeniówki wnętrz sprowadzano z Asuanu, który był odległy jakieś 800 km od miejsca budowy i to też zakładając, że płynęlibyśmy Nilem, no ale innej opcji wtedy nie było na transportowanie gigantycznych rzeczy. Nie był to jednak problem, bo Egipcjanie już wtedy mieli znakomicie obcykany transport Nilem właśnie. Daleko znajdował się też kamieniołom, z którego sprowadzano biały wapień, którego z kolei używano do robienia, i błagam egiptolodzy, nie bijcie mnie za to określenie, elewacji piramid, czyli tej gładkiej wierzchniej warstwy, z której zresztą został już tylko fragment na piramidzie Chefrena. A co się stało z pozostałą częścią elewacji? Stało się średniowiecze, podczas którego lokalsi stwierdzili, że po co ten dobry kamień ma się marnować na piramidach, skoro można go użyć do budowy domów albo muru miejskiego w Kairze. A czy wszystkie trzy piramidy w Gizie są takie same w środku, to znaczy mają taki sam układ pomieszczeń? No nie, nie do końca. Względnie podobne są piramidy Chefrena i Mykerinosa, bo tam główne komory grobowe są w podziemiach piramidy, natomiast u Cheopsa, tak zwana komora króla, jest w centrum budowli i prowadzą do niej nie tylko korytarze, ale też szyby wentylacyjne. Teoretycznie wentylacyjne, bo jest też teoria, że miały one wskazywać jakieś konkretne gwiazdy. Jednak jeszcze ciekawsze są szyby wentylacyjne prowadzące do komory królowej, która jednak nie znajduje się zaraz obok, a również w podziemiu piramidy, tak jak w tych dwóch przed chwilą wspomnianych. Ale te szyby wentylacyjne prowadzą nie tylko tam, bo również do zagadkowych niewielkich komór tysiące lat temu zablokowanych przez budowniczych. To jednak nie koniec zagadek, bo zupełnie niedawno przy pomocy nowoczesnych technologii naukowcy odkryli kolejną pustą przestrzeń nad głównym korytarzem prowadzącym do komory króla. Niestety wirus namieszał do tego stopnia, że trzeba było badania zawiesić, ale niedługo mają znowu ruszyć, więc dowiemy się, czy są tam jakieś skarby, mumie, czy po prostu Cheops był fanem podwieszanych sufitów. Raczej nie, ale kto wie jak było.
Szefie, głupia sprawa w tym projekcie. Karton gips wymyślą dopiero za parę tysięcy lat. To co, murujemy normalnie, czy czekamy?
W największej piramidzie w Gizie spoczął swoją drogą nie tylko władca Egiptu, a również Napoleon Bonaparte. Co prawda nie na wieki, a tylko na jedną noc miał tam spocząć, ale co przeżył wtedy, to jego i tylko jego, bo swoimi wrażeniami nie chciał się potem z nikim dzielić, co oczywiście tylko podsyciło plotki, że odkrył jakiś tajny tunel, albo że spotkał się z duchem Aleksandra Wielkiego. Na pewno jednak wiemy, że jego wojsko 21 lipca 1798 roku w okolicy starło się z armią osmańską i ta bitwa przeszła do historii jako bitwa pod piramidami. Tylko żebyście nie myśleli, że oni się tam tłukli między tymi starymi grobowcami. Nie, nic z tych rzeczy. Oni się bili jakieś 25 km dalej. No ale okej, fakt, piramidy było widać. Napoleon przyczynił się też do badania nie tylko piramid, ale całego starożytnego Egiptu w ten sposób, że to właśnie przy okazji wizyty jego wojska w tamtych stronach odkryto kamień z Rosety, który był kamieniem milowym, jeśli chodzi o odszyfrowanie dawnych hieroglifów. To była absolutna podstawa przez wiele lat, jeśli chodzi o poznawanie religii, kultury, wszystkiego, co związane z Egiptem przez tysiące lat. A dziś dodatkowo mamy jeszcze ultra nowoczesne technologie. Możemy wiedzieć dużo więcej, tylko co z tego, skoro nadal są ludzie, którzy zamiast nauce wolą ufać kretyńskim teoriom. I tak jest, teraz przechodzimy do śmieszkowania z piramidologów. Piramidologia to taka pseudonauka, której fani używają wymiarów piramid, zwłaszcza piramidy Cheopsa, żeby udowodnić, że jest tam zawarta jakaś kosmiczna wiedza. Na przykład, że obwód tej piramidy podzielony przez jej dwukrotną wysokość daje liczbę pi. Ale tylko do dwóch miejsc po przecinku, bo potem już się nie zgadza, ale nawet jeśli, no przepraszam uprzejmie, co z tego? Ale to nie koniec, bo na przykład jest teoria, że to nie jest przypadek i wysokość tej wielkiej piramidy odpowiada mniej więcej 1 miliardowej odległości Ziemi od Słońca. Serio? To znaczy, no, ciężko mi jakkolwiek na to sensownie zareagować. Ale no okej, używając podobnych zaokrągleń, polećmy inaczej. Czy w takim razie, jeśli moje biurko ma 1,49 m, to znaczy, że w ten sposób jego konstruktor zakodował sprytnie, że to jest 1 100 miliardowa odległości Ziemi od Słońca? Albo już w ogóle, czy to, że Adam Małysz w Willingen skoczył 151,5 m, oznacza, że chciał nam w ten sposób przekazać jakąś kluczową dla ludzkości wiedzę? Czy może jednak te rzeczy nie mają ze sobą żadnego związku? Bez urazy, panie Adamie. To jednak nadal nie koniec, bo już sam kształt piramidy dla wielu osób jest okazem jakiejś niesamowitej kosmicznej technologii. Tak uważał choćby pewien obywatel Czechosłowacji, który w latach 50. ubiegłego wieku stworzył mini piramidkę do ostrzenia żyletek. Przysięgam, że nie wymyśliłem tego, pewnie bym nawet nie był w stanie. W każdym razie patent polegał na tym, że do tej piramidki się wsadza żyletki i jakaś nieokreślona kosmiczna siła dzięki układowi ścianek te żyletki naostrzy. Zresztą słowo patent nie padło tutaj przypadkiem, ponieważ urząd patentowy faktycznie klepnął ten, nazwijmy to, wynalazek. W dużej mierze pewnie dlatego, że nie trzeba było udowadniać, że pomysł działa. A działał? No błagam was, co jednak nie znaczy, że piramidki nie stały się hitem. Nie dość, że ludzie kupowali to jak głupi, to jeszcze jak okazało się, że szok nie działa, to jeszcze zamiast mieć pretensje do konstruktora, to szukali winy gdzie indziej. A to, że żyletki nie takie, a to, że jakaś dzisiaj ta energia kosmiczna widać nie najlepsza, więc piramidka nie da rady skumulować jej na tyle dużo, żeby naostrzyć żyletki. To tylko pokazuje, po pierwsze, jak inspirujące od dawna są piramidy, no i też nie oszukujmy się, jak naiwni mogą być ludzie. Już pomijając te piramidki do żyletek, niektórzy ludzie nadal z jakiegoś powodu wolą doszukiwać się kosmicznych teorii, zamiast zwyczajnie docenić, jak niesamowicie kreatywni, a często wręcz genialni bywają ludzie, i to już od tysięcy lat. W tej kwestii liczby nie kłamią, a jak już przy tym jesteśmy, to matmy naprawdę można użyć do rozwiązania wielu zagadek pozornie z nią niezwiązanych. Już nie tylko tej bezbłędnie dziś rozpykanej kwestii, ile faktycznie potrzeba było osób, żeby zbudować piramidę Cheopsa, bo wiele innych zagadkowych kwestii rozwiązanych właśnie przy pomocy matmy znajdziecie w książce wydanej przez wydawnictwo Insignis. Liczby nie kłamią. 71 rzeczy, które trzeba wiedzieć o świecie. Wacława Smila. Nie lubisz matmy? To nic! Nie ma tutaj naprawdę nic nieprzyjemnego i mówię wam to ja, żaden orzeł z matmy, co najwyżej pingwin, a czytając tę książkę bawiłem się naprawdę świetnie. Są fajne infografiki, mnóstwo ciekawostek, znakomite analizy, ale przede wszystkim ciekawe tematy. Czy te elektryczne fury to naprawdę takie ekologiczne? Czemu szczepionki to również znakomita inwestycja i... co równie ważne, ile ważą wszystkie krowy na świecie? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania znajdziecie właśnie w książce Liczby nie kłamią, którą wam bardzo mocno polecamy. Link do zakupu znajdziecie w opisie naszego filmu, wbijajcie śmiało. A my widzimy się niedługo.